Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Zacznijmy fragmentem Ewangelii według świętego Marka. Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana prosił go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Stąd moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest pani Elżbieta Jastrzębska, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma. Szczęść Boże!
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Przytoczyłem przed chwilą fragment z Ewangelii według świętego Marka. Jeśli słyszymy trędowaci, że ktoś jest trędowaty, o chorobie tej właśnie, to przede wszystkim identyfikujemy ją z czasami, kiedy żył Pan Jezus, ponieważ w swojej publicznej działalności nasz Zbawiciel wielokrotnie uzdrawiał tych, którzy byli chorzy na trąd. Tymczasem ktoś może się zastanowić: no tak, ale w takim razie po co Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych, jeśli to jest choroba z przeszłości? Czy aby na pewno jest z przeszłości? Czy trąd już nie istnieje?
Niestety nie jest to choroba z przeszłości. Trąd nadal istnieje i są różne organizacje światowe, stowarzyszenia, ambasadorzy dobrej woli, którzy właśnie za cel sobie postawili, żeby do 2020 roku, a więc już bardzo blisko, było tych zachorowań jak najmniej. Nawet wyznaczyli cezurę taką, że jeden przypadek nowego zachorowania na milion mieszkańców.
Znalazłem takie statystyki pochodzące sprzed siedmiu lat, ponad siedmiu lat, ośmiu lat, z 2011 roku, że w 2011 roku było 220 tysięcy nowych przypadków trądu. No, mamy już rok 2019, do 2020 roku już zostało niewiele czasu.
Niestety ta tendencja stale się utrzymuje, lekko spada. Obliczono, że mniej więcej o 3% rocznie spada nowa zachorowalność na tę chorobę, ale mimo wszystko to jest około 200 tysięcy rocznie.
O jakich państwach mówimy? Czy to są tylko i wyłącznie państwa o klimacie tropikalnym?
Przede wszystkim o klimacie tropikalnym. Jest to Brazylia, Filipiny, Madagaskar, Indie, ale również trąd spotykany jest w Norwegii, w Rumunii, trochę na Ukrainie. Także nie można powiedzieć, że jest to choroba tropikalna. Trąd jest chorobą ludzi biednych, ludzi niedożywionych, ludzi, którzy w związku ze swoimi warunkami życiowymi mają niską odporność, bo trąd ogólnie jest mało zaraźliwy i podają fachowe czasopisma, że 99% populacji ma naturalną odporność na trąd, natomiast ta reszta właśnie się zaraża. Problemem jest też to, że niektóre kraje, uważając tę chorobę za wstydliwą, nie chcą publikować aktualnych czy prawdziwych danych o faktycznie występującym tym problemie, czyli zachorowaniach na trąd. I na przykład czytałam, że władze Madagaskaru nie ujawniają nowych przypadków. Tymczasem one są, o tym wiemy. Siostry, z którymi korespondujemy, mówią, że przynajmniej 10 rocznie w ich leprozorium tych przypadków się ujawnia.
Zanim przejdziemy do takich krajów właśnie jak Madagaskar, Indie, to chciałem zapytać o Norwegię, Rumunię czy Ukrainę. No, to jest bardzo blisko polskich granic. Skąd w tamtych społeczeństwach? Pewnie jakiś niewielki odsetek, ale jednak zachorowalność na trąd.
Nie znalazłam tego w źródłach, natomiast wiadomo, że są. Zresztą myślę, że to, że trąd nazywa się też chorobą Hansena, wynikło z zainteresowania tegoż doktora, Norwega właśnie, tym przypadkiem choroby. Trąd, bakteria Mikrobakterie lepre, jest to bakteria bardzo pochodna do bakterii gruźlicy. Trąd ogólnie na początku jest trudno wykrywalny, zwłaszcza w tropikach, dlatego że tam też występują różne schorzenia skórne. I to, że u kogoś się pojawi ta charakterystyczna jasna plama na skórze, niekoniecznie musi dla tego człowieka oznaczać, że on uważa, że jest chory na trąd. Dopiero kiedy choroba się rozwinie, kiedy zaatakuje nerwy, zwłaszcza nerwy obwodowe, i zacznie nie mieć czucia w kończynach, w palcach, czy w stopach, taki człowiek zgłasza się do leczenia. I znane są przypadki, że kobieta mocno się poparzyła, ponieważ wzięła z ognia garnek rękami nieuzbrojonymi, w których nie miała czucia. Inny przyszedł z poparzonymi stopami, ponieważ przeszedł przez rozżarzony ogień i też tego nie czuł.
A jeśli mówimy o Polsce, czy były odnotowywane jakieś przypadki zachorowania na trąd?
Były w średniowieczu, ale jakoś te ogniska wygasły i teraz nie mówi się o tym, raczej pewnie nie ma.
Natomiast na Madagaskarze czy w Indiach jest to bardzo duży problem nie tylko, można by powiedzieć, epidemiologiczny, ale też społeczny. Ci ludzie w jakiś sposób są odtrąceni przez społeczeństwo.
Tak. Tak jak w czasach biblijnych, tak i teraz ci ludzie są stygmatyzowani. Rodziny, jeśli tylko choroba się ujawni, nie chcą się przyznawać do takich chorych, ukrywają ich gdzieś w lepiankach, gdzieś w buszu. Stąd też trudno Światowej Organizacji Zdrowia dotrzeć z lekami, bo leczenie jest skuteczne i leczenie jest bezpłatne, ale przeznaczony jest dla tych, którzy są zarejestrowani. Jeśli wiadomo, że na przykład na Madagaskarze jest tyle, a tyle chorych, no to tyle dawek się przekazuje. Natomiast właśnie problem jest z dotarciem do tych, którzy są nieujawnieni.
Mamy tutaj przykład właśnie działalności Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma, którego jest pani przewodniczącą. Jak dużo jest takich organizacji, które zajmują się pomocą ludziom chorym na trąd w Polsce, na świecie, i jak wśród nich plasuje się właśnie działalność towarzystwa?
No może zacznę od końca, że no my jesteśmy chyba taką małą kropelką w tej pomocy dla trędowatych. No niemniej ze względu na to, komu pomagamy, jest to dla nas bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o świat, no to przede wszystkim organizacja Fundacja Raoula Folruo. Wiemy, że w Polsce istnieje w Poznaniu stowarzyszenie, które pomaga trędowatym, zresztą również tym, którym i my pomagamy w Indiach. No, jest bardzo znana organizacja japońska, która wydaje newsletter Elimination of Leprosy. Zresztą dostajemy to jako towarzystwo systematycznie, z którego to kwartalnika możemy się dowiedzieć o tym, jak ta pomoc wygląda w świecie. Jeśli chodzi o naszą pomoc, to pomagamy dwóm ośrodkom. Jeden ośrodek to jest Marana na Madagaskarze, a drugi Jivodaya w Indiach. Dlaczego tym dwóm? Obydwa są związane z Polską. Bliższy naszemu sercu jest ośrodek w Maranie, ponieważ jest to miejsce, w którym przebywał nasz patron, błogosławiony ojciec Jan Bejzym, kiedy wyjechał na misję do właśnie trędowatych z posługą, dlatego nazywany jest posługaczem trędowatych, apostołem trędowatych. I nowum w tamtych czasach polegało na tym, że on nie tylko pomagał jakoś doraźnie, ale założył szpital. Był to pierwszy szpital dla trędowatych założony przez właśnie Polaka, ojca Jana Bejzyma, jezuitę. A drugi ośrodek w Jivodaya jest założony również przez Polaka, Palotyna, ojca Adama Wiśniewskiego, który jednocześnie był lekarzem i założył go w 1966 roku jako wotum na tysiąclecie chrztu Polski. Niestety nie żyje już. Jego dzieło kontynuuje polska lekarka z Warszawy, pani doktor Helena Pys.
Ilu jest chorych, czy ma pani takie szacunki, ilu jest chorych w Maranie i w Dziwodaji?
W Dziwodaji na stałe przebywa kilkadziesiąt, przede wszystkim dzieci i młodzieży, natomiast no, przesuwa się rocznie setki. Można liczyć od 400 nawet do 1000 osób. Takie mam wiadomości od osób, które utrzymują stały wolontariacki kontakt z tym ośrodkiem. A w Maranie jest kilkadziesiąt osób, ponieważ tam tak zorganizowana jest opieka, że są domki dla trędowatych, w których mieszkają na przykład całe rodziny, po to, żeby nie rozłączać chorego z rodziną. W związku z tym no, tych miejsc jest jak gdyby mniej. A również no, ci, którzy są wyleczeni, chcą tam zostać i pracują dla innych. Także to jest taki ciekawy obiekt. Ten szpital prowadziły do niedawna siostry świętego Józefa z Cluny, francuski, a w tej chwili już pracują tam tylko siostry miejscowe, malgaszki.
Czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób no, w wyniku tej polskiej działalności zaangażowały się w nią również inne kraje, a teraz już sami mieszkańcy, rodzimi, autochtoni przejęli to dzieło założone przez błogosławionego ojca Jana Bejzyma. Tutaj warto podkreślić, radiosłuchacze tego niestety nie mogą zobaczyć, ale pani przewodnicząca przyniosła na tę rozmowę wraz z sobą relikwie błogosławionego ojca Jana Bejzyma, które zostały przekazane właśnie dla towarzystwa. Czy mogłaby pani opowiedzieć właśnie skąd te relikwie, dlaczego zostały przekazane, w jaki sposób ta postać błogosławionego ojca Jana Bejzyma, który no, kojarzy się praktycznie z tym wizerunkiem, który był użyty podczas beatyfikacji w 2002 roku na krakowskich błoniach i właśnie kojarzy się przede wszystkim z trędowatymi. W jaki sposób ta postać jest ważna dla towarzystwa w takiej, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o deklaratorywną sferę, czyli że jest naszym patronem, że jest naszym opiekunem w jakiś sposób takim, że modlimy się do niego za jego wstawiennictwem do Pana Boga, ale też w jaki sposób jest takim wzorem w praktyce, w praktycznym działaniu na rzecz trędowatych.
Ojciec Jan Bejzym od początku istnienia towarzystwa, a towarzystwo wchodzi w 30. rok swojej działalności, jest naszym patronem. Było to oczywiste po tym, jak w Krakowie w 1986 roku zakończył się proces informacyjny i dokumenty poszły do Rzymu, by po 15 latach Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski na krakowskich błoniach ogłosił sługę Bożego Jana Bejzyma błogosławionym. I po tych...
To był na pewno bardzo ważny dzień dla towarzystwa.
No, dla towarzystwa bardzo ważny, zwłaszcza, że zaproszono przedstawicieli, wtedy błogosławionych było to 5 osób, do udziału w liturgii mszy świętej. No i powiem nieskromnie, że również byłam wśród tych zaproszonych i miałam ogromny zaszczyt czytać Słowo Boże w czasie tej liturgii.
Skąd ten pomysł, żeby powstało towarzystwo? Bo to są lata jeszcze wcześniejsze.
Tak, to są lata wcześniejsze. No, towarzystwo powstało z zainteresowania grupy wtedy już absolwentów wspólnoty akademickiej Waju, czy wtedy jeszcze duszpasterstwa akademickiego przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Ponieważ nasz duszpasterz i opiekun duchowy zainteresował się tą postacią i wydał dwie książki o ojcu Janie Bejzymie. W związku z tym, zapoznawszy się z tą postacią ukazał się nam ojciec Jan Bejzym jako heros, no po prostu człowiek, który podjął się takiego wyzwania losu, że w 48 roku życia, a wcześniej dużo prosił o to, żeby go prowincjał wysłał na misję, pojechał na Madagaskar. Dlaczego na Madagaskar? Najpierw chciał do Indii, ale ponieważ znał język francuski, a nie angielski, więc wysłano go na Madagaskar. No i tam, zobaczywszy te nędze, tych, do których pojechał, którym chciał pomagać, a nazywał ich najbiedniejszymi z biednych, zaczął działać, żeby rzeczywiście ta pomoc była realna. Polska była wtedy pod zaborami, a mimo to na skutek jego usilnych próśb kierowanych w listach do różnych osób wpływowych i kościoła i świeckich udało się zebrać tyle funduszy, żeby w ciągu niespełna 10 lat powstał tam ten szpital i w 1911 roku szpital powstał ku wielkiej radości ojca Bejzyma, który niestety no, nie mógł się nim długo cieszyć, bo rok później zmarł z wycieńczenia, dlatego że no właśnie nie był odporny, dzielił się ostatnią miską ryżu z potrzebującymi. No i wszystkie źródła podają, że nie zaraził się trądem, chociaż chciał, a zmarł z wycieńczenia.
Czyli dzieło jego życia powstało i tuż przed jego przejściem do wieczności. Skąd relikwie? Kiedy się znalazły w towarzystwie te relikwie i w jaki sposób one są takim, można powiedzieć, drogowskazem dla członków towarzystwa?
Żeby mogła odbyć się beatyfikacja, trzeba było dokonać ekshumacji ojca Jana Bejzyma. I wtedy w obecności osób, które no, były odpowiedzialne za to, przywieziono do Polski prawe ramię ojca Bejzyma, właśnie to ramię, którym błogosławił, którym udzielał Komunii Świętej, którym najbardziej pracował. I tak powstały właśnie relikwie, no opatrzone relikwiarzem. I taki jeden relikwiarz, Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych, po beatyfikacji dostało od ojców jezuitów. I no, omadlamy te relikwie, jesteśmy, można powiedzieć, w stałym modlitewnym kontakcie z naszym patronem, ponieważ od początku, kiedy dostaliśmy je, no, robimy peregrynację tych relikwii po rodzinach zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Trędowatych. Prowadzimy kronikę, w której wpisujemy właśnie, jakie łaski ewentualnie otrzymaliśmy poprzez to, że modliliśmy się do naszego patrona przez miesiąc, kiedy relikwie były w naszym domu. Czasem urządzamy nabożeństwa z większą ilością ludzi w kościołach swoich parafialnych. Czasem zapraszamy sąsiadów do wspólnej modlitwy, by ten kult się szerzył, no bo naszym pragnieniem, nie ukrywam, jest, żeby nasz patron został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.
A jaki jest etap procesu kanonizacyjnego? Na jakim etapie jest ten proces?
No, czekamy na cud, ale na razie nie ma informacji o tym, że się wydarzył. Są jakieś, słyszałam, no, wskazania, jakieś no, informacje, że ktoś został uleczony, ale na razie nie jest to potwierdzone.
Modlitwa jest najważniejsza i towarzystwo tutaj pomaga trędowatym poprzez to, że się za nich modli. Ale jak jeszcze wygląda ta działalność? Co towarzystwo takiego robi? W jaki sposób towarzystwo wreszcie można wesprzeć?
No, towarzystwo przede wszystkim uwrażliwia właśnie na potrzeby trędowatych, a kolejnym krokiem jest mówienie o tym, że potrzebne są fundusze po to, żeby im pomagać. I ponieważ jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 2005 roku, a wcześniej poprzez wpis do KRS-u możemy właśnie działać, zbierając pieniądze oficjalnie. No, mamy konto towarzystwa i prosimy przy różnych okazjach, a najczęściej właśnie przy okazji kolejnych Światowych Dni Trędowatych, o wsparcie. I powiem, że no, ku naszemu czasem zdziwieniu i wielkiemu zadowoleniu ta pomoc ciągle napływa i możemy się tymi pieniędzmi my jako Polacy dzielić z tymi trędowatymi, którzy najbardziej potrzebują. I mogłabym tu zacytować fragmencik listu, który dostaliśmy z Marany, a mianowicie: mniej więcej dwa razy na tydzień mamy wizyty, dostajemy maile i pocztę pełne serdeczności i modlitwy. Europa i Madagaskar przybywają do nas, aby odkryć Maranę, modlić się, lepiej poznać trąd, odwiedzić chorych, dowiedzieć się, jakie mamy potrzeby. To również okazja do dzielenia się radością i smutkiem, troskami i intencjami modlitewnymi, szczególnie dotyczącymi zdrowia i rodziny. Lubimy przyjmować, nawiązywać znajomości, witać ponownie starych przyjaciół i dobrodziejów. To nam dodaje odwagi. Nie jesteśmy sami, odizolowani gdzieś na końcu świata, nawet jeśli jest to w sercu naszej pięknej puszczy. Możemy tylko powiedzieć dziękuję. To małe słowo, które pochodzi z naszego serca, powiększamy o wierne modlitwy. Niech was umocni i przyniesie wam radość, pokój i miłość. No, czyż nie piękne słowa, które dostaliśmy właśnie od sióstr z Marany.
Od sióstr, które na co dzień posługują trędowatym i starają się o to, aby ich życie uczynić bardziej ludzkim, ale też o to, aby doprowadzić ich do zdrowia. Czy towarzystwo wysłało może kiedyś swojego delegata do tych ośrodków, żeby zobaczył, jak to wygląda na miejscu? No, wiadomo, na pewno zachowując wszelkie środki ostrożności, żeby się nie zarazić, ale niemniej jednak, czy ktoś to zobaczył na żywo?
Tak, był z ramienia towarzystwa pan doktor chirurg Ciszewski, który właśnie posługiwał tam, można powiedzieć, swoim zawodem. Operował, usuwał te zropienia. No i potem opowiedział, zresztą przywiózł całą dokumentację fotograficzną, ponieważ pochodził z Lublina, więc zaprosiliśmy go tutaj na spotkanie i było w szerokim gronie, wielu było zainteresowanych, opowiadał o swoim pobycie tam. My natomiast, no ponieważ podróż jest, wiadomo, droga, bo to jest daleko, nie przeznaczamy funduszów, które wpływają do nas na pomoc dla trędowatych na podróż. No stąd jest trudność, żeby ktoś z własnych środków. Ale można powiedzieć, na pewno moim osobistym marzeniem jest, żeby tam pojechać, odwiedzić, jak również słyszałam, że dwie koleżanki, lekarki z naszego towarzystwa też się chętnie wybierają. Także wszystko przed nami.
Wszystko przed nami. Przed nami także Światowy Dzień Trędowatych, który będzie obchodzony, jeśli dobrze znalazłem informację, po raz 66.
Tak, jest obchodzony w Polsce od 1995 roku, a ustanowiony został w 1954 roku przez Raoula Faure, który również zajmował się trędowatymi.
Warto jednak podkreślić, że Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma nie ma w Polsce monopolu na pomoc trędowatym. Są także inne inicjatywy, które wspierają osoby chore. Więc, a jako mów o tym, że mówimy, że w Kościele i w tych dobrych inicjatywach nie ma konkurencji, to warto także pochwalić i przypomnieć o tych ważnych inicjatywach.
Tak. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że istnieje Polska Fundacja dla Afryki, również działająca w Krakowie, która podjęła, no można powiedzieć, wielkie wyzwanie, ponieważ chce wybudować na Madagaskarze dwie wioski dla trędowatych. Jest to w prowincji Mahajanga, czyli dość daleko od Marany, no niemniej na Madagaskarze i dla trędowatych. Chodzi o to, żeby właśnie ci trędowaci no, mieszkali w ludzkich warunkach. Dla każdego czy każdej rodziny będzie przeznaczony jeden domek. Będzie to po chyba 10 domków w jednej wiosce. A fundacja ta działa na takiej zasadzie, że wyszukuje problemy, które istnieją w Afryce i stara się im zaradzić. No więc właśnie dowiedzieli się od ojców duchaczy, którzy tam pracują, że to jest właśnie problem w tamtym terenie, żeby no, dać trędowatym schronienie i postanowili zbierać pieniądze na to, żeby ta inicjatywa była możliwa, no, we współpracy z tam pracującymi misjonarzami. Także no, my jako Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych i osoby od dawna zajmujące się pomocą, no jesteśmy uradowani, że ktoś inny również, no dla innych również ten problem jest bliski. No ja bym powiedziała, że dla nas właśnie przez to, że to jest no opisane w Biblii przede wszystkim, że Pan Jezus pomagał, litował się, uzdrawiał trędowatych, to jest taka wartość dodana do naszej pracy, że no, jest to choroba, która no, niejako jest no, uświęcona przez działanie Pana Jezusa. Oczywiście, że współcześnie pojęcie trąd, trędowaci, niektórzy próbują rozciągać na inne choroby, na AIDS, na narkomanię. No, niemniej my staramy się trzymać tej podstawowej definicji, czyli pomagać chorym na trąd.
A o tym, jak ważna, istotna jest działalność Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma, mówi jedna informacja. Według światowych danych na 10 tysięcy mieszkańców na Madagaskarze przypada zaledwie 23 medyków, lekarzy, pielęgniarek i położnych. Na 10 tysięcy osób jedynie 23 medyków. A więc wspierajmy swoją modlitwą, swoją pomocą materialną organizacje, stowarzyszenia, które działają na rzecz osób chorych na trąd. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa była pani Elżbieta Jastrzębska, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Była to audycja Głos z Krakowa. Szczęść Boże!